Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku naszego cyklu historycznego Datownik. A dziś moim gościem jest profesor Rafał Szczerbakiewicz z Instytutu Filologii Polski UMCS, prywatnie znawca twórczości i biografii Elvisa Presleya. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dwa dni temu minęła 65. rocznica wydania singla Heartbreak Hotel Elvisa Presleya. Gdyby, panie profesorze, tworzono taką listę najważniejszych piosenek XX wieku, może nie jako kompozycji, ale bardziej pod kątem piętna, jakie odcisnęły na kulturze, to chyba Heartbreak Hotel miałby szansę na podium, jak pan sądzi.
Pewno z jednej takiej historycznej przyczyny. To był pierwszy utwór z fali tego wczesnego rock'n'rolla, który stanął na podium, to znaczy na pierwszym miejscu listy pop, a nie listy ani rhythm and blues, ani country billboardu. To oznaczało, że w historii rock'n'rolla coś się zmieniło, że to przestało być taką muzyką, powiedzmy sobie, niszy pewnej kulturowej, prawda, oddolnej. No, tylko stało się muzyką właśnie popularną w tym sensie, w jakim my dzisiaj traktujemy właśnie uniwersalność przesłań muzyki.
To był, zdaje się, bardzo kluczowy moment w karierze Elvisa Presleya, ponieważ wtedy już kończyła się jego przygoda z Sun Records, Sama Phillipsa, studia nagraniowego w Memphis, i zaczęła się przygoda z wytwórnią już ogólnokrajową, wielką wytwórnią. To nie była chyba łatwa decyzja, by zdecydować się na taką piosenkę w tym momencie.
To prawda, panie redaktorze, to w ogóle była historia, którą my dzisiaj widzimy tylko właśnie jakby w perspektywie triumfu i chwały. Tak naprawdę to była historia niezwykle dramatyczna, skomplikowana i o mały włos nie skończyłaby się jakąś katastrofą wizerunkową Elvisa. Chociażby z tego powodu, że właśnie to przeniesienie, które się dokonało już w grudniu, ale tak naprawdę sesje nagraniowe w RCA, a przeniesienie z Sun Records, to był dopiero styczeń i wiosna 1956 roku. I tak naprawdę oni nie wiedzieli, jak to z jednej strony muzycy robić w tak dużym studiu i w tak dużej firmie, która właściwie była jednym z takich większych wydawnictw płytowych w Ameryce, a z drugiej strony RCA nie miało pojęcia, co z tymi prostymi chłopcami z południa robić właśnie w tym studiu. Także ta sesja pierwsza, na którym nagrano w RCA właśnie Heartbreak Hotel między innymi, ona właściwie spowodowała taką opinię w RCA, w tym wielkim koncernie, że Elvis i jego załoga to był błąd. Nie powinni go kupować, bo nie wiadomo, jak z tymi dzikimi chłopakami współpracować.
Zdaje się, że Steve Sholes, który był odpowiedzialny za dobór repertuaru w RCA, uważał, że zrobił błąd, że być może zrobił błąd i powinien podpisać kontrakt z Carlem Perkinsem, który wtedy był w Sun Records i wydał Blue Suede Shoes. I krążyła, tak jak pan wspomniał, taka opinia, że kupiliśmy nie tego artystę, którego powinniśmy.
No oczywiście, że tak, dlatego że Blue Suede Shoes paradoksalnie było pierwsze, to znaczy nie zdobyło żadnego ważnego trofeum na tej liście pop, ale miało trzecie miejsce na liście Rhythm and Bluesa, co było absolutnym ewenementem, dlatego że pierwszy raz biały artysta pokazał, że potrafi grać właśnie rytmiczną muzykę, której jeszcze nawet wtedy nie nazywano rockabilly, tylko traktowano właśnie jak rhythm and blues, a właściwie Blue Suede Shoes jest uważany za pierwszy utwór rockabilly już tak z perspektywy historycznej. Tak, tak, i właśnie z tego powodu Elvis wydawał się taką trochę czarną owcą, z którą nie wyszło, ale z drugiej strony to być może było bardzo ważne, istotne doświadczenie jakby kształtujące tą relację między właśnie tym wielkim koncertem a Elvisem. W ogóle historia Heartbreak Hotel jest bardzo skomplikowana. To jest też bardzo interesujące nagranie, które nie jest typowym dla Elvisa w Sun nagraniem.
Tak, to prawda, dlatego że to nagranie kompletnie różni się od tego, co właśnie nagrywał u Sama Phillipsa, tak jak pan wspomniał, bo tamte nagrania były niezwykle żywiołowe, one rzeczywiście odkrywały nowy styl, w tamtych latach nikt tak nie grał. Miano chyba duży problem z tym, żeby odtworzyć chociażby to echo już w dużym profesjonalnym studiu, a nie w tym małym studyjku Sama Phillipsa.
To, że się nie udało odtworzyć tego echa w studiu w Nashville, w RCA, gdzie oni pojechali w styczniu nagrywać pierwsze piosenki dla RCA, to była zemsta Sama Phillipsa, dlatego że Steve Sholes nie był w stanie wyciągnąć od niego przepisu technologii właśnie nagrania tego słownego sztucznego echa. No i to echo, które on zaproponował właśnie podczas nagrań w studiu RCA, no było po prostu, mówiąc najkrócej, nie tym echem, nie tak właśnie działającym. To była jak prosta sztuczka techniczna w studiu i jednym właśnie z jedną z przyczyn jakby niezadowolenia z tej sesji, no było właśnie brzmienie. Że to nie było to magicznie brzmienie Sound Studio.
Ta sesja to był 10 stycznia, jeśli dobrze pamiętam, 1956 roku i zdaje się, że Chet Atkins też był odpowiedzialny za przygotowanie merytoryczne tej sesji.
Tak, ale to był równocześnie też pewien problem, to, że Steve Scholz nie był w stanie w pierwszej chwili zaufać muzykom z Memphis, traktując ich właśnie jako amatorów. Mhm. Poszło na noże prawie, to znaczy to dzięki Elvisowi chłopcy w ogóle zostali w studiu, bo oni zobaczyli dwie wielkie legendy muzyki country, których świetnie znali, wspaniałych muzyków sesyjnych, Chet Atkinsona właśnie na gitarze rytmicznej.
I pianistę jeszcze.
Tak, i pianistę sławnego Floyda Kramera, który później to wielokrotnie grał z Elvisem, ale to była legenda grania właśnie tego Nashville Sound. No i oni zrozumieli, że są tutaj traktowani jako takie piąte koło u wozu. A fakt, że współpraca Elvisa właśnie z tymi muzykami z Nashville zaczęła wypracowywać zupełnie nowe brzmienie, które właśnie później określono już po latach Nashville Sound, właśnie takim dojrzałym brzmieniem studia w Nashville RCA.
Pamiętam, panie profesorze, że kiedy czytałem znakomitą biografię Petera Guralnika Last Train to Memphis, tam autor wyraźnie zaznacza, że Elvis był chyba jedyną niezestresowaną osobą w trakcie tej sesji 10 stycznia w roku 1956, że nawet Bill Black, czyli słynny kontrabasista, który zwykle nie denerwował się w trakcie koncertów czy sesji, tutaj był bardzo spięty, a Elvis po prostu cieszył się tym, że nagrywa dla większej wytwórni.
Tak, bo dla Elvisa to było już od wielu miesięcy problematyczne, to, że na przykład Philipsowi brakowało pieniędzy i przedłużane były jakby czasokresy pomiędzy sesjami, ponieważ nie miało pieniędzy na wydawanie kolejnych singli. Tak naprawdę odejście Sun miało takie powody stricte praktyczne. Do tego oczywiście namówił pułkownik Parker, prawda? Ale pułkownik Parker wiedział, co robi. To znaczy już widział, że jakby ten potencjał Elvisa wymaga zupełnie innych pieniędzy firmy wydającej i nagrania, prawda? Dlatego tutaj Elvis był rzeczywiście w zupełnie nowej, ale dla niego bardzo dobrej sytuacji psychologicznej. Tam największym straceńcem był Steve Scholz.
No tak, on najwięcej ryzykował tego dnia.
On najwięcej ryzykował, ale on też musiał na gorąco wymyśleć najróżniejsze dziwne pomysły, żeby to wszystko wypaliło. Na przykład dopiero na miejscu dowiedział się, że Elvisa nagrać to nie jest prosta sprawa, bo on cały czas skacze po studiu. Więc w związku z tym zwykły mikrofon nie wystarczy. I on na przykład zastosował podczas tej pierwszej sesji taki unik, nagrywał z trzech mikrofonów rozstawionych po tym pokoiku, w którym śpiewał Elvis malutki.
No i może właśnie dzięki temu ten ambient tego nagrania jest słyszalny, bo co by nie mówić o tym echu, być może rzeczywiście ono dość nieudolnie naśladowało to, co wydarzało się w studiu Sun Records, ale jednak to echo spowodowało, że ta piosenka stała się wielkim przebojem także w Anglii, bo to był, zdaje się, numer drugi, jeśli chodzi o listę przebojów angielską.
Tak, to był numer drugi w Anglii. To tak, przy tym ja chciałbym tutaj zaznaczyć, bo to jest dla mnie wyjątkowo ciekawe, jako troszkę się takim czuję już historykiem od Elvisa, że Hedwig Hotel ma bardzo długą historię, że właściwie to się zaczęło w roku 1955 w połowie.
No właśnie, wspomnijmy, panie profesorze, kto napisał tę piosenkę i co było inspiracją, bo to jest rzeczywiście niezwykle ciekawe.
To znaczy, inspiracje były jakby dwie. To jedna wynikała po prostu z takiego zwykłego zainteresowania dziennikarki, pani Mae Boren Axton, która jest współautorką właśnie Hedwig Hotel, postacią Elvisa. I ona jest jakby zamieszana w pewne takie operacje marketingowe, których autorem był oczywiście pułkownik Parker. W połowie roku był zainteresowany 55. postacią Elvisa i przejmował powoli jego karierę pod własne skrzydła. To była jego znajoma. I on panią Axton namówił na wywiad w Jacksonville na Florydzie, kiedy dochodziło już wtedy podczas tych koncertów w połowie 1955 roku do różnych dziwnych wydarzeń o charakterze obyczajowym. Do tego szaleństwa dziewczyn na tle młodej gwiazdy pojawiającej się na tych, powiedzmy sobie, dość amatorskich koncertach. I ona przeprowadziła z nim pierwszy wywiad. Taki wywiad, który był troszkę sponsorowany, to nie był wywiad taki naturalny, prawda? Tylko taki był wywiad zainscenizowany przez...
Inspirowany przez Parkera.
Przez Parkera, ale ten wywiad w niej rozbudził zainteresowanie postacią Elvisa. Ona już, ten wywiad się na szczęście zachował w formie właśnie pisemnej. Ona tam powiedziała niesamowite zdanie, że kiedy Elvis nie umiał zidentyfikować swojej muzyki, że mówił cały czas, że to nie jest do końca hillbilly, to nie jest do końca bebop, to nie jest do końca to, jak mnie nazywają hillbilly cat, prawda? I ona powiedziała, ja rozumiem, to jest rodzaj pomieszania gatunków. Myślę, że czerpiesz z różnych terytoriów. To paradoks, ale to zdanie po raz pierwszy właśnie ona wypowiedziała, że ta muzyka rock'n'rollowa jest właśnie muzyką czerpiącą te swoje siły witalne z tych oddolnych źródeł z kilku stron. I pewnie to spowodowało, że kiedy oni później w listopadzie 1955 roku, kiedy już szykowała się ta transakcja z RCA, spotkali się w Nashville z Elvisem i z Parkerem, to Axton przyjechała tam z piosenką, którą postanowiła właśnie podarować. Napisała tą piosenkę i postanowiła ją podarować Elvisowi.
Nie tylko podarować piosenkę, ale także część tantiem, bo chociaż tak. Jednym z współautorów był jeszcze Tommy Darden, jeśli dobrze pamiętam, to i tak May spowodowała, że to Elvis został dopisany do tego zaiksu, jak to byśmy powiedzieli w Polsce.
Tak, ten zaiks, jak pan redaktor mówi, był bardzo hojnym darem, chociaż nikt nie przypuszczał, że to będą aż takie pieniądze gdzieś tam w jakiejś konsekwencji, tak. Prawda? Ale to wydaje się właśnie, że to jest dowód przyjaźni pani Axton z Elvisem, że ona po prostu powiedziała, że chce też, żeby jego nazwisko było wymienione. Tym bardziej, że ona miała taką chyba wczesną swoją, ona dopiero zaczynała wtedy pisać, później napisała mnóstwo piosenek. Bardziej się czuła wtedy dziennikarką jeszcze. W każdym razie ona, dając mu tą piosenkę, dawała taką piosenkę, której sama nie była pewna, dlatego że ten drugi współautor, którego pan wspomniał, był naprawdę tylko i wyłącznie pomysłodawcą tematu tej historii tego smutnego, samotnego człowieka w hotelu. Później już nigdy w życiu nie miał nic wspólnego właśnie z pisaniem piosenek. No, natomiast ona wymyśliła to dziwne połączenie białej muzyki z czarną. Dlaczego to było takie przełomowe i ważne, to podarowanie piosenki właśnie w listopadzie 1955 roku? No z tego prostego powodu, że Elvis słynął na początku kariery w Sun z rzeczy nieprawdopodobnej, niesamowitej, która dzisiaj jest mityczna. To znaczy, on nie grał swojego oryginalnego repertuaru, nawet pisanego dla niego, powiedzmy, przez innych, z prostego powodu, bo uważał, że najlepszy repertuar już jest i to jest po prostu muzyka rytm and bluesowa, prawda? Po co więc tworzyć nowe rzeczy? To bolało RCA na początku, prawda? Bo oni nie mogli nagrywać z nim materiału oryginalnego, prawda? I tak na przykład symboliczne jest to, że kiedy weszli do studia, Elvis nie chciał nagrać Herbie Hotel jako pierwszej piosenki. Najpierw I Got a Woman Raya Charlesa,
tak jest.
No bo to dla Elvisa było zawsze najważniejsze. Wybór doskonałych standardów, które on przerabiał na rock'n'rolla, na pop, powiedzmy, na tą muzykę, która już jest nie tylko dla czarnoskórej społeczności amerykańskiej, ale dla wszystkich, także dla białych, prawda? To był jego sposób na godzenie tej muzyki oddolnej, prawda? Tej białej i czarnej, że on właśnie jako biały artysta wykonuje rytm and bluesa. Stąd Herbie Hotel, napisany przez białą kobietę, już z myślą tak naprawdę też o białych odbiorcach w tych bardzo konserwatywnych jeszcze czasach, no to troszkę było jak Bruce Willis, prawda? To znaczy to była też piosenka, która właśnie zmieniała stylistykę grania białych muzyków i z drugiej strony no właśnie powoli wymyślała ten nowy gatunek, do którego się zbliżaliśmy już w 1956 roku.
Ile jest prawdy, panie profesorze, w tym opowiadaniu, że to artykuł zainspirował May Axton, czy bardziej Tommy'ego Dordona? To jest prawda. Czy to był artykuł o samobójcy? Naprawdę?
Tak. Tak, to był artykuł o samobójcy i to jest właśnie ten wkład tego pana. Ona tak do tego stopnia była uczciwa, że właściwie mogłaby siebie samą jako autorkę zapisać, prawda?
Tylko naduczciwa nawet moglibyśmy powiedzieć.
Po prostu powiedział jej tą historię, a ona ją wykorzystała, pisząc tego ni to bluesa, ni to country, ni to, prawda, właśnie wczesnego takiego spowolnionego rock'n'rolla. Ale chciałbym jeszcze z panem redaktorem o jednej rzeczy porozmawiać, to znaczy o tym micie, że to było tak łatwo. Otóż było strasznie trudno. To jest najtrudniejszy być może singiel w karierze Elvisa. To znaczy on w ogóle się nie sprzedawał. To znaczy wydał się stosunkowo szybko, bo sesja była 10 stycznia, singiel wyszedł 27 stycznia.
Niesamowicie szybko jak na tamte czasy i proces wydawniczy
tak, wydawniczy był skomplikowany, ale Steve Scholz był naciskany przez górę, żeby jakoś udowodnić, że nie kupili kota w worku. No i właśnie to się nie udało, to udowadnianie. Dlatego, że Herbie Hotel po prostu poległ kompletnie w sprzedaży singli. W styczniu, w lutym było bardzo słabo. I co śmieszniej, i to też pokazywało właśnie klęskę tych wszystkich pomysłów Scholza. Wtedy wydane były równocześnie stare single Sun Records przez RCA jako nowe edycje Elvisa.
I które zaszły chyba wysoko na liście przebojów, prawda?
Bardzo wysoko zaszły. Na pierwszym miejscu, jak pan pewnie pamięta, między innymi Mystery Train znalazł się, ale listy country. To jest takie dość nieoczekiwane, bo to też był pewnego rodzaju właśnie taki crossover, prawda, że...
No tak.
Że nagranie rytmem bluesowe znalazło się z kolei na liście country.
Tak, i I Forgot to Remember chyba też wówczas
tak,
było dosyć wysoko.
I Forgot to Remember dokładnie tak samo wysoko. A Heartbreak Hotel sobie radziło fatalnie. I to wpłynęło bardzo źle na atmosferę w RCA, ponieważ Elvis wtedy miał już podpisaną umowę z CBS-em na stage show w Nowym Jorku i występował w telewizji. Niesamowite, że w tych pierwszych występach w lutym, w marcu on miał zabronione wykonywanie Heartbreak Hotel.
Ale chodziło o niezgodę tych mocodawców w telewizji?
Nie, chodziło o niezgodę RCA, które się bało, że wykonanie tej piosenki, która tak słabo się sprzedaje,
jeszcze pogorszy sprawę.
Pogorszy sprawę. I co zabawne, on właśnie wtedy za zgodą swojego przyjaciela Carla Perkinsa wykonywał między innymi, poza innymi rytm and bluesami, na tych koncertach Blue Sweat Shoesa. Tego właśnie też powodu Blue Sweat Shoes szybko znalazł się na drugiej sesji RCA właśnie w repertuarze. Heartbreak Hotel tak naprawdę to było takie bardzo powolne wspinanie się na szczyt Billboardu, ale bodajże od 56. pozycji. To w historii tych nagrań Elvisa w latach 50. to jest po prostu pozycja przefatalna. Dopiero 28 kwietnia dzieje się to, co się powinno zdarzyć. To jest data pierwszego topu na liście pop. Billboard Top 100, Elvis Presley, Heartbreak Hotel. Później przez jeden tydzień bodajże spadł na drugie miejsce, wrócił i aż do 23 czerwca był tym numerem jeden. To był ten zapalnik. Tutaj rzeczywiście rozpoczęła się jakby ta rewolucja kulturowa, prawda, która spowodowała, że no gdzieś tak od połowy roku 1956 możemy już mówić o rock'n'rollu.
No właśnie, ile też mamy wspomnień później słynnych muzyków takich jak Keith Richards czy John Lennon, którzy mówili, że kiedy usłyszeli Heartbreak Hotel, ich życie zmieniło się z czarno-białego w technicolor.
Tak, to prawda. A jeszcze może jedna rzecz, bo tutaj pan redaktor powiedział o Atkinsie, prawda, który właśnie grał na tej sesji. To jest intrygujące, jak on gra, jak on nietypowo dla siebie gra, bo to był przecież gitarzysta country, bardzo wybitny gitarzysta country związany z Nashville, prawda?
Świetny technik, a tutaj jest niezwykle skromny to, co
jest
on prezentuje.
Jest skromny, ale on naśladuje troszeczkę, i to słychać, nagrania właśnie czarnoskórych muzyków bluesowych. To znaczy właśnie, jeżeli niektórzy porównują do Rocket 88, prawda, jego sposób grania na gitarze, tylko nie ma tego sławnego fuzu.
Tak.
Inni do Chucka Berry'ego, prawda, czyli i także w wypadku muzyków było widać, już tych białych, że oni jakby zmierzają w innym kierunku, że oni zaczynają jakby inaczej traktować te instrumenty. Być może też tak było, że Scotty Moore mu pomagał, który na tej sesji.
Który był na tej sesji.
I grał na gitarze rytmicznej z konieczności.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościem datownika był profesor Rafał Szczerbakiewicz z Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo serdecznie.